Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii i Polityki Studiów Wschodnich KUL. Rozmawiamy o bezpieczeństwie Polski, bezpieczeństwie Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej w kontekście trudnych relacji ukraińsko-rosyjskich dziś. No właśnie, jeszcze kontynuując, panie profesorze, ten wątek kwestii ukraińskiej, bo mówił pan o tym rozkładzie państwa ukraińskiego, o tym, no, jak niemal bezboleśnie Rosja zajęła Krym, udało się jej, no, na swoich, można powiedzieć, warunkach przemeblować sytuację na wschodzie Ukrainy. Może tak, kilka dni temu też obchodzony był Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy i pytanie właśnie o ten potencjał militarny Ukrainy chciałem zadać. To znaczy, no, bez wątpienia dziś to nie jest to samo wojsko, które, no właśnie, niemal bez walki oddało Krym.
No na pewno jest to bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że kompleks zbrojeniowy ukraiński wydaje się być taki skonsolidowany i ma swoje sukcesy. Pozawierał wiele porozumień z Turcją, z Izraelem. Kwestia dronów tureckich, które się pojawiły w armii ukraińskiej. To jest rzeczywiście inna armia niż ta, która 7 lat temu praktycznie bez walki oddała Krym, a później, no, tak naprawdę to Rosjanie powstrzymali tę ofensywę i wydaje się, że sami byli przerażeni, troszeczkę może przestraszeni bardziej tym swoim sukcesem, zwłaszcza mam na myśli tutaj Iłowajsk, Debalcewo, tą rzezią. To chyba nie o to chodziło Rosji wtedy. To jest jakby jedna rzecz, ale też nie przesadzajmy. Różnica potencjałów jest tak ogromna między armią Ukrainy a armią Federacji Rosyjskiej, że tutaj nie ma mowy o jakimś konflikcie na równych warunkach. To zawsze będzie konflikt giganta z kimś, kto ma zdecydowanie mniejszy potencjał i tego tutaj nic nie zmieni. Dlatego no, ewentualna konfrontacja militarna wydaje mi się, że jest, jej skutek jest przewidywalny i na pewno nie będzie to sukces sił zbrojnych Ukrainy.
Pytanie, czy jest szansa na jakiś kompromis? Pan go widzi dzisiaj? Oczywiście władze w Kijowie w tym tygodniu informowały o tym, że Rosja odrzuciła propozycję Kijowa w sprawie ewentualnie nowego rozejmu na wschodniej Ukrainie. Padały propozycje, wymiana jeńców, ponowne otwarcie punktów kontrolnych, jakaś forma budowy wspólnego centrum łącznościowego, ale wydaje się, że jedności wspólnego języka w tej materii nie ma i nie będzie?
Nie ma i nie będzie, dlatego że z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej jedynym rozsądnym układem to są warunki Federacji Rosyjskiej i to nie ma mowy, tak jak w kwestiach militarnych, tak samo w kwestiach politycznych. Nie ma mowy, aby Rosja przyjęła rozmowy z Ukrainą jako rozmowy równego z równym. Postawiła czy stawia takie, a nie inne warunki i te warunki muszą być z jej punktu widzenia dotrzymane i tutaj na tym polega dramat Ukrainy, że niestety to pęknięcie społeczeństwa ukraińskiego i ewidentne istnienie sił, które no, zgadzają się z takim punktem widzenia, jaki prezentuje Władimir Putin i jest establishment rosyjski. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, pewna niemożność i pewien brak zdolności do zawarcia takich układów i sojuszy, które byłyby sensowne, które przyniosłyby jakiś skutek. Ja już nie mówię o odzyskaniu Krymu i Donbasu, ale ocalenie tej masy, która pozostała jeszcze. Jeżeli się w niemieckim piśmie pokazuje mapę przyszłej Ukrainy, no, w takim kontekście, w jakim ona została pokazana, no to rzeczywiście jest to problem, ale Ukraina nie ma wyjścia, nie, tu nie ma dobrego rozwiązania. Wydaje mi się, że no, to jest gorzkie, co teraz powiem, ale że jedynym wyjściem to jest rzeczywiście dogadanie się, porozumienie się z Putinem, niestety na jego warunkach, bo nie wygląda to dobrze. Nie widzę tutaj ani Joe Biden, ani Komisja Europejska, ani Olaf Scholz, ani Emmanuel Macron. Nikt nie jest w stanie dać Ukrainie tego, czego ona naprawdę potrzebuje, dlatego że to jest 30 lat zaniedbań. To jest 30 lat brnięcia w jakiś punkt, z którego nie ma już wyjścia. I w tym momencie naprawdę dla Ukrainy, przykro to powiedzieć, ale nie ma dobrego rozwiązania.
Nie ma dobrego rozwiązania dla Ukrainy, ale też Polska jako ten najbliższy sąsiad, bliski sojusznik angażuje się, no przynajmniej przedstawia też Europie kwestie ukraińskie. Premier Mateusz Morawiecki w czwartkowym wydaniu rzymskiego dziennika La Repubblica mówi o tym, że prezydent Władimir Putin chce podzielić Europę, bo tylko tak może realizować swoje interesy. W tej rozmowie polski premier wyjaśnił, że podstawowym celem właśnie tej jego wizyty we Włoszech jest rozmowa o tych zagrożeniach związanych z działaniami Rosji. De facto na wschodniej flance NATO, mówi premier, i oczywiście także w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, no i w ogóle właśnie w wschodniej granicy Unii Europejskiej. Padają słowa o tym, że Rosja brutalnie narusza integralność terytorialną państw i zamraża konflikty. Mówi o tym też, że Putin traktuje Krym, Donbas i też zresztą inne, bo tam pojawiają się kwestie dotyczące takich regionów jak Naddniestrze, chociażby czy Osetia Południowa, Abchazja. Traktuje jako narzędzie i broń w swojej bezwzględnej strategii. Tylko to już słyszeliśmy już i słyszymy od lat. Czy to coś zmieni?
Nic nie zmienia. No, to jest narracja, która funkcjonuje w przestrzeni polityki europejskiej od wielu, wielu lat i nic z tego nie wychodzi i nie wyjdzie, dlatego że zacznijmy jakby od początku. Czy rzeczywiście te stosunki polsko-ukraińskie są takie świetne, jak się nam od wielu lat już mówi? No mam wrażenie, że nie, że Ukraina jakby nie docenia Polski. Zresztą wielokrotnie zwracano na to uwagę, że nawet ten nowy rząd w polityce nowego rządu od momentu, kiedy Zełenski został prezydentem i stworzył nową strukturę polityczną na Ukrainie, tam nie ma Polski. Polska jest dobra do tego momentu, kiedy coś daje. Myśmy tam włożyli ciężkie miliardy euro przez ostatnie te 30 lat i nie dostaliśmy w zamian nic. Nie dostaliśmy nawet takich rzeczy, które są w zasadzie pozapolityczne, to znaczy uczczenie polskiej pamięci historycznej, sprawa rzezi wołyńskiej, sprawa pochówku Polaków. Tegośmy nie dostali. Strona ukraińska jest niegotowa do tego, aby nawet takie gesty uczynić. Więc te opowieści o tym, że my jesteśmy jakimś tam adwokatem, no być może jesteśmy adwokatem, ale ten, kto jako rzecznika, którego chcemy występować, on tego wcale od nas nie chce, wręcz przeciwnie, robi wszystko, żeby nas do tego zniechęcić. To jest jakby jedna rzecz. Oczywiście z punktu widzenia Polski konieczna jest niepodległa Ukraina, jak i konieczna jest niepodległa Białoruś. Tylko znowu tutaj wracamy do punktu wyjścia. Kiedyś o tym rozmawialiśmy, roli Aleksandra Łukaszenki. No robimy wszystko, żeby tego człowieka zniszczyć. A to jest jedyny gwarant niepodległości Białorusi dzisiaj, co jest może pewnym paradoksem, ale proszę zwrócić uwagę, od 20 już lat Władimir Putin dąży do tego, żeby tego prezydenta Białorusi, uzurpatora i totalitarystę zniszczyć. Jakoś mi się to nie udało. Mówimy ciągle o wzrastającej zależności Białorusi od Rosji, ale to tak do końca nie działa. Czyli mamy taką politykę skierowaną na Ukrainę i na Białoruś zupełnie jakby odwrotną. To, co robimy wobec Ukrainy, powinniśmy robić wobec Białorusi i odwrotnie. Dlatego, że to jest jakby jakaś pewna logika. Natomiast opowiadanie przez pana premiera rzeczy tak oczywistych, że podejrzewam, że ci dziennikarze z La Republiki to po prostu się zastanawiali, no po co o tym mówić? Każdy o tym wie. Tylko co z tego? Co z tego? Tutaj jedynym rozgrywającym jak na razie to zostaje Władimir Putin, dlatego że on jest zdeterminowany, on ma jasny cel, on o tym wielokrotnie mówił i on to po prostu robi. Natomiast wszyscy inni tylko mówią, natomiast niczego nie robią. I to jest niestety zasadniczy problem. Ale problem wynika jakby ze struktury wewnętrznej i Ukrainy, i Białorusi, i Polski, Unii Europejskiej, krajów Zachodu, krajów NATO. Tu jest problem. Natomiast no, ta indolencja, ta niemożność jest jakby pochodną tego problemu, że my sami z sobą nie radzimy. a chcemy naprawiać świat tam, gdzie nie mamy do tego żadnych narzędzi.
Europa czy Ukraina jest skazana na dogadanie się z Putinem na jego warunkach, mówi pan profesor. Czy także Europa jest na to skazana? Czy w ogóle powinna stawać do tych rozmów? Czy jednak, bo też są takie głosy, które mówią o takiej izolacji Putina, o tym, że no właśnie sama rozmowa choćby Joe Bidena z Putinem legitymizuje pewne działania prezydenta Federacji Rosyjskiej. Zresztą podobne zarzuty niestety padały pod adresem już byłej kanclerz Angeli Merkel, która rozmawiała z Aleksandrem Łukaszenką.
Niestety, ale Rosja jest dużym, największym państwem świata. Jej przywódca jest zdeterminowany, ma narzędzia, ma możliwości, ma przede wszystkim pewną wizję i trzyma się tego od dwóch dekad już. I to jest jakby, proszę zwrócić uwagę, że wszystko się zmienia. Nie ma już Angeli Merkel, a kto jest? Łukaszenka i Putin. Zmieni się kolejny prezydent amerykański i kto będzie? Łukaszenka, zapewne i Putin. Więc to jest jakby ten element stabilności. To jest pewien paradoks, ale tak jest. Nie jest to dla mnie przyjemne i nie jest to dla mnie naprawdę nic ciekawego, że o tym mówię, ale po prostu jakby stroną rozgrywającą jest strona rosyjska. My jesteśmy, to jest polityka reaktywna, my reagujemy. Nie mamy żadnej wizji, nie mamy żadnego jakiegoś przesłania. Mówię tutaj generalnie o państwach Zachodu. Jakiegoś sensownego przesłania. To, co kiedyś było przesłaniem, demokracja liberalna, to się wypaliło, wyczerpało, tego już po prostu nie ma. Widać, że demokracja liberalna przeżywa potworny, niszczący ją wewnętrznie kryzys. Nie mamy niczego do zaproponowania. Jedynym człowiekiem, który coś ma sensownego do zaproponowania dla wielu ludzi jest właśnie Putin. I dlatego jest taki atrakcyjny. I dlatego obawiam się, że niestety i rząd w Kijowie i wielu tych, którzy dzisiaj no, są zdecydowanie antyputinowscy, no będą musieli przyjąć jego warunki, dlatego że no, innej opcji nie będzie. To jest dramat, to jest problem. No, życie w świecie tworzonym przez Władimira Putina to nie jest życie, ale wydaje się, że jak na razie to takiej alternatywy w przyszłości nie ma.
Panie profesorze, w takim razie jeszcze chciałem porozmawiać chwilę o tym, czy to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, czy także w relacjach ukraińsko-rosyjskich, należy, powinniśmy wiązać także z tym, co się dzieje w relacjach polsko-białoruskich, z tym, co się dzieje, co obserwujemy już od kilku miesięcy de facto na granicy polsko-białoruskiej, ten kryzys migracyjny, te napięte relacje między Warszawą a Mińskiem?
Niestety czynnikiem, który wpływa tutaj decydująco, jest właśnie czynnik moskiewski, czynnik rosyjski i nasza niemożność zrozumienia tego, przyjęcia tego i stworzenia pewnej alternatywy. To jest jasne chyba dla każdego myślącego człowieka, że to, co się dzieje dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej, narodziło się po części w Mińsku, a po części w Moskwie. I to jest oczywiste. Natomiast jakie my z tego wnioski wyciągnęliśmy? No, żadnych nie wyciągnęliśmy. Wręcz przeciwnie. Jesteśmy jako społeczeństwo chyba jeszcze bardziej podzieleni w tych kilka miesięcy po tych wydarzeniach niż wcześniej. Nie ma u nas żadnego przeświadczenia ani zrozumienia wagi tego procesu, tego zjawiska.
Ale rząd jednak wprowadził stan wyjątkowy. Rzeczywiście ku niezadowoleniu czy protestu jakby w atmosferze pewnego konfliktu także politycznego pod tym względem.
To, że rząd działa, no to jest takie zadanie rządu i chwała mu za to. Natomiast po pierwsze ono jest nieskuteczne, bo mam wrażenie, że większość przeszła tę granicę, jest już dzisiaj na zachodzie Europy, a mniejszość została odpchnięta od tej granicy. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, wywołało to ogromne napięcia wewnętrzne i to jest ten negatywny skutek w naszym społeczeństwie. To jest jakby druga rzecz. A trzecia rzecz to jest pewna konsolidacja po tamtej stronie i zrozumienie, że to jest dobry krok, że to jest świetny krok, że Tego powinno być więcej, nie tylko na granicy polsko-litewskiej, litewsko-białoruskiej, czy łotewsko-białoruskiej i polsko-białoruskiej, ale także w innych punktach, w innych miejscach. To jest świetny przykład broni, jaką można zastosować przeciwko krajom Zachodu.
Broń demograficzna, mówią eksperci.
Tak, no to jest po prostu rzecz, która przynosi zamierzony skutek i tyle. Obnaża słabość społeczeństw Zachodu, obnaża słabość takich społeczeństw jak społeczeństwo polskie, brak zrozumienia dla elementarnych, rudymentarnych rzeczy, jakie się na tym świecie dzieją. I tylko mówię, no tylko sobie w tym Mińsku i w Moskwie zacierają ręce i się zastanawiają, co jeszcze zrobić takiego, żeby poszerzyć tę strefę wpływu nie tylko na Ukrainę, nie tylko na kraje nadbałtyckie, ale na Polskę i dalej, dalej. To jest pochód. To nie musi iść armia radziecka czy armia rosyjska. Wystarczy, że będą szły pewne idee, pewne pieniądze, pewien przekaz i to odniesie bardzo taki sam skutek, jakby była tu obecność militarna.
To jakie scenariusze, panie profesorze, na koniec zapytam tej sytuacji, tej napiętej sytuacji, chociaż ona już nie jest dzisiaj tak na ostrzu noża, można powiedzieć, postawiona na granicy polsko-białoruskiej. Niektórzy mówią wprost, że warunki atmosferyczne też na to nie pozwalają. Czy ta zima przebiegnie na granicy polsko-białoruskiej rzeczywiście spokojnie?
No, powiem w ten sposób. Poczekajmy, przyjdzie Wigilia. No, wiadomo, że ludzie będą świętowali święto Bożego Narodzenia. Będą święta, będzie Nowy Rok i będzie okazja do tego, żeby jednak no, coś zrobić. Poza tym tam się bez przerwy coś dzieje. To, że my tego w telewizji nie oglądamy, to nie znaczy, że tam nie ma prób przekroczenia granicy i to udanych. I mam takie wrażenie, to jest subiektywne wrażenie, ale z tego, co tam odbija się w prasie niemieckiej, to jednak tych ludzi, którzy przez Polskę przeciekają, to jest całkiem sporo. To jest dopiero początek. To jest początek czegoś, co może się zamienić naprawdę w jakiś taki trwały konflikt, nie daj Boże, innego charakteru między Polską a Białorusią, między Polską a Federacją Rosyjską. No jako, że Białoruś i Rosja jednak mimo wszystko ten zbir tworzą już od ładnych kilkunastu lat, więc to jest jakby wstęp i wstęp do gry, gdzie będziemy grali niestety nie na swoich warunkach.
I tu postawmy kropkę, chociaż pewnie jeszcze do tego oczywiście tematu będziemy wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za porcję analizy i komentarza profesorowi Andrzejowi Gilowi z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który był gościem Radia Lublin w Studiu Wschodnim. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję serdecznie.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.